Natomiast moja wiedza taka bezpośrednia o Kamędzichówce w Andrychowie jest, nie jest taka pełna, bym powiedział. Natomiast sam zaangażowałem się jeszcze jako uczeń w tworzenie drużyny harcerskiej w technikum mechanicznym. To była 46. początkowo lotnicza drużyna harcerska imienia podpułkownika Stanisława Skalskiego, znanego jako asa lotnictwa myśliwskiego w Wielkiej Brytanii. Tak. A potem pracowałem już po ukończeniu technikum, pracowałem przez pewien czas etatowo w Komendzie Chówca w Wadowice, pełniąc funkcję zastępcy komendanta Chówca. Wtedy komendantem Chówca Wadowice był nauczyciel liceum, nauczyciel fizyki Aleksander Nidecki. Tak, no i materiały dotyczące na przykład 46. drużyny, bo myśmy, zdaje się, to przekazywali też. Mamy nakręcony film z okazji 50-lecia lotniczej drużyny harcerskiej. Mamy tutaj fotografie, dokumenty z tego spotkania. Bo to było też 50-lecie obozu harcerskiego. Potem mamy obóz w Cisnej. Mamy w stanicy Hucu drzewko pamięci. To znaczy harcerstwo działało w ramach struktur Chówca Wadowice. Zresztą Chówiec wtedy też miał imię Świerczewskiego, bo była zresztą taki system zapoczątkowany przez instruktorów z głównej kwatery. Zaraz jak nazywał się ten minister, który odgrywał taką istotną rolę i gotował zupy Kuroń. Kuroń między innymi twórcą tak zwanych drużyn walterowskich. Chówiec Wadowice nosił imię właśnie generała Świerczewskiego. Natomiast drużyny andrychowskie działały w ramach tego chówca, głównie w oparciu o szkoły. Czyli nie były to drużyny środowiskowe, tylko działające przy szkołach podstawowych, czy w szkołach podstawowych i w szkołach średnich. Więc wtedy wyróżniały się takie szkoły i drużyny, czy też szczepy harcerskie, czyli struktury łączące wiele różnych drużyn, często zuchowych, młodszo-harcerskich, czasem starszo-harcerskich, jak na przykład w szkole podstawowej numer 3. Tam działał szczep zielonych, jak sobie przypominam, przez pewien czas. W liceum pierwsza Beskidzka drużyna. Tutaj na tym zdjęciu jest pan Karabinowicz, który otrzymuje właśnie sztandar z rąk komendanta chorągwi krakowskiej Władysława Pancerza. Tu jest właśnie Kazimierz Kudłacik i Aleksander Nidecki, komendant chówca wadowickiego. No, działały drużyny właśnie w technikum i ja taką drużynę wspólnie z moimi kolegami Maćkiem Smolarkiem i Arkadiuszem Pyzio organizowałem. I rezultatem działania tej drużyny były różne takie przedsięwzięcia terenowe, jak na przykład Trójkąt Północny, rajdy nocne, akcje nocne harcerskie, które nosiły często nazwę gwiazdozbiorów. I co jeszcze? Potem organizowaliśmy obóz. Pierwszy obóz, który zorganizowała 46. drużyna, to był obóz w Lubiewie, powiat Gorzów Wielkopolski nad blisko Noteci, miejscowości Krzyż. No, a potem organizowaliśmy kolejne obozy w Wetlinie, w Szczedrzyku i tak dalej. Potem drużynę po mnie przejął druh Jerzy Bloch i też ta drużyna organizowała obozy harcerskie, bo one były taką formą najbardziej integrującą harcerzy. Teraz po latach organizowaliśmy spotkania z okazji na przykład 50-lecia obozu z 1965 roku. I takim miejscem, gdzie te spotkania się odbywały, jest stanica Hucu, której szefuje właśnie harcerz z 46. drużyny, Józef Brzazgacz. Tak, rotmistrz teraz zajmujący się również tradycją ułańską, czy ułanów. Po skończonym technikum podjąłem pracę etatową jako zastępca komendanta chówca Wadowice. No a potem pracowałem jako nauczyciel w zespole szkół technicznych, w liceum. No i to byłoby tyle. Harcerstwo dało mi bardzo dużo. Tak. To była część ważna mojego osobistego życia.
W których latach pan działał? Te historie, o których pan opowiada, to jaki to jest przedział czasowy?
No to są lata 61-2 do 1970 mniej więcej 3-5. Politechnikę skończyłem w 69 roku, no więc potem jeszcze pracowałem w Komendzie Chówca i, no i to by było tyle z tych ciekawszych kwestii. Potem oczywiście społecznie się też udzielałem właśnie w Komendzie Chówca Wadowice. W 75 roku byłem komendantem obozu na Mazurach, to było...
Ta drużyna... lotnicza początkowo.
Tak, a potem czerwonych beretów, tak.
Wspomniał. Jak długo ona przetrwała?
No myślę, że gdzieś koło, może do 10 lat. Być może, bo tutaj nie jestem dość precyzyjny.
To była koedukacyjna drużyna?
Koedukacyjna, tak. Tak. Dlatego, że w technikum było koedukacyjne. Fascynowaliśmy się modelarstwem lotniczym, modelarstwem rakietowym. No i doszliśmy do wniosku, że dobrze by było zorganizować się właśnie w drużynę. Tym bardziej, że były drużyny lotnicze, które współdziałały między sobą, ale też uzyskiwały wsparcie z aeroklubów. Myśmy na przykład mieli taką możliwość przez pewien czas współpracowania z aeroklubem krakowskim. Byliśmy nawet na wystawie lotniczej, którą organizowaliśmy jako drużyna. Potem oczywiście ewoluowało to, bo pojawiły się czerwone berety. To był taki, no, pewien wzorzec do naśladowania, czerwone berety. No więc te czerwone berety w późniejszym terminie jakby przejęły tą funkcję, tą specjalizację, specjalność drużyny. To drużyny lotnicze były takimi drużynami, no, które skupiały harcerzy o specyficznych zainteresowaniach właśnie. To właśnie modele samolotu, modele balonów, modele rakiet. No i to też wywoływało bardzo duże zainteresowanie młodzieży. Pokaz na przykład strzelania rakiet, czy też samolotów na uwięzi, budowa tych samolotów. To były ciekawe. Zresztą takim pasjonatem modelarstwa między innymi Arkadiusz Pyzio, teraz mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Jeden z założycieli, bo człowiekiem, który się harcerstwu poświęcił bardzo, choć zmarł w młodym wieku, w 44 roku czy 5 swojego życia, był Maciej Smolarek, mój kolega serdeczny, druh z techniką mechanicznego. Zresztą na tym filmiku o 46 drużynie, ale być może, że Komenda Chówca jest posiadana. Tam właśnie mamy pokazane tych, którzy odeszli, twórców drużyny, tych, którzy współdziałali z drużyną. No i są informacje, zdjęcia, fotografie o obozach, które drużyna organizowała.
Takie pytanie od laika. 46 dlaczego?
To znaczy numery nadawała Komenda Chówca w Wadowicach. I one miały często takie skróty, na przykład nasza drużyna miała 46 LDH, czyli Lotnicza Drużyna Harcerska. Ale były też takie określenia jak tam powiedzmy sobie 12 KDH, czy koedukacyjna drużyna harcerska.
Z czasów właśnie, kiedy istniała ta lotnicza drużyna harcerska, to czy pamięta pan jeszcze jakieś inne drużyny właśnie działające na ziemi andrychowskiej, które były związane z jakimś rodzajem pasji, oprócz lotnictwa?
No, działała tutaj bardzo prężnie drużyna podhalańska. Choć nie wiem dokładnie, jak ona się nazywała, ale prowadził ją druh druh Franciszek Walczak. Ona miała świetlicę koło kina. Współdziałała z jednostką podhalańską w Wadowicach. Mieli kapelusze, peleryny. Nawet wypożyczali konie z tej jednostki do różnych imprez, festynów.
Czy Państwo należeli też do różnych kółek, które były wtedy w latach 60. 70., które zajmowały się modelarstwem w Andrychowie?
Tak, takie kółko prowadził pan Ryszard Lot w domu harcerza. W domu harcerza pani dyrektorem była pani Szczepańska, dyrektorem domu harcerza. I pan Ryszard Lot prowadził właśnie kółko modelarskie. I tam konsultowaliśmy niektóre nasze przedsięwzięcia. Pamiętam na przykład, że odpalarkę do rakiet konsultowaliśmy z panem Ryszardem Lotem. To był człowiek o dużej cierpliwości, znajomości techniki. Także bardzo sobie ceniliśmy kontakty z nim.
Brali Państwo udział w jakichś wystawach modeli?
Tak, w zawodach, wystawach, tak. Teraz nie przypominam sobie dokładnie.
A na tych fotografiach są jakieś fotografie właśnie z takich wystaw lotnictwa?
To znaczy tam zachowało się tam chyba parę zdjęć takich właśnie. Między innymi z naszej wizyty w Muzeum w Czyżynach w Krakowie. Tam zresztą dziś jest również Muzeum Lotnictwa, oczywiście rozwinięte z bogactwem.
A czy w późniejszym życiu interesował się też pan lotnictwem, czy to była taka pasja młodzieńcza?
Młodzieńcza pasja, tak. Lotnictwem potem się już nie interesowałem.
Bo teraz w Andrychowie nie ma kółek modelarskich. Też ten sklep, który był na ulicy Krakowskiej, który budował modele, też już od jakiegoś czasu go nie ma. Myśli pan, że to jest jakiś znak czasu, że to modelarstwo przeszło jakoś do lamusa? Dlaczego?
Właśnie nie mam tutaj zdania. No wiem, że kiedyś były sklepy i modelarz, mały modelarz, to były czasopisma, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Młodzieży, w tym również harcerzy. Bo tutaj się młodzi ludzie mierzyli z możliwościami swoimi. Czy jesteśmy w stanie zrobić taki model, czy nie? Na czym to polega? No samo na przykład uruchomienie, zamontowanie silnika w takim samolocie latającym na uwięzi, no wymagało pewnej wiedzy, fachowości. Te silniczki były napędzane eterem. To wymagało też odpowiedniej zasad bezpieczeństwa, żeby się nic złego nie stało. Ale to było fascynujące, przynajmniej dla niektórych.
Samolot na uwięzi, czyli?
Czyli taki, który latał po okręgu, natomiast prowadzący go miał dwie linki i mógł tylko zmieniać wysokość tego samolotu. No bo jeszcze wtedy nie były znane sterowane radiem. Myśmy marzyli o tym, żeby skonstruować śmigłowiec, ale myśleliśmy, że to jest mało prawdopodobne, żeby udało się model śmigłowca. A dzisiaj w powszechnym użytku są właśnie nie tylko śmigłowce, które można kupić, ale drony przede wszystkim. Wydawało nam się, że to jest bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o napęd, ciężar, jak to wszystko pogodzić z sobą. Ale to też jest znak czasu. Ale to były pasje dla wielu harcerzy, którzy też chodzili do techniki, więc mieli też jakąś wiedzę o technice szeroko rozumianej.
Czy mieli Państwo jakieś specjalne sprawności, które były charakterystyczne dla lotniczej
drużyny? Tak, oczywiście były takie sprawności. Teraz dokładnie sobie nie przypominam, jakie to są, ale tak. Właśnie drużyny specjalnościowe miały charakterystyczne sprawności. W tym leksykonie być może, że moglibyśmy nawet poszukać takich sprawności. Tym bardziej, że to właśnie powodowało, że te specjalizacje miały różne poziomy umiejętności i wiedzy, bo sprawności temu służyły. To wiedza, no i harcerz umie, harcerz potrafi, harcerz wie. No i ta sprawność, którą naszywał sobie potem na rękawie, odzwierciedlała to, że posiadł takie umiejętności i wiedzę w jakimś zakresie. No. Bo taką najbardziej znaną sprawnością to był kuchcik, nie, czyli po prostu umiejętność sporządzania posiłków dla grupy i tak dalej. Bo tam było, potrafi zrobić to i to, w takich sytuacjach dla tylu i tylu osób, nie. Potrafi na przykład sporządzić spis potrzebnych przedmiotów do czegoś tam.
Jak zakładaliście tą lotniczą drużynę harcerską w latach 60., na początku tych lat, to czy mieliście jakąś drużynę, na której się wzorowaliście? Skąd wiedzieliście, co robić?
To znaczy, no trochę szukaliśmy w pismach, czy są takie drużyny harcerskich, takie jak na przykład na Przełaj było takie znane pismo harcerskie, ale też no sami czytaliśmy bardzo dużo, spotykaliśmy się bardzo często i rozmawialiśmy. I korzystaliśmy właśnie z tych doświadczonych instruktorów w Aeroklubie Krakowskim, no i drużyn tego typu w Chorągwi Krakowskiej. Jak Państwo wiecie, harcerstwo było podzielone na najniższa jednostka organizacyjna, to jest zastęp. Zastęp tworzył drużyny. Drużyny mogły tworzyć szczepy, albo też nawet były takie kombinacje strukturalne jak roty, ale pomijając to, zazwyczaj to były szczepy, nawiązywało to się do tradycji. Dalej, potem były chówce. Chówce, powyżej chówców, tą strukturę stanowiły chorągwie. No i na czele tych wszystkich chorągwi stała główna kwatera harcerstwa. A na czele całego harcerstwa naczelnik harcerstwa. Jego takim organem wykonawczym była główna kwatera. W komendzie chorągwi komendant chorągwi i komenda chorągwi. W komendzie chówca komendant chówca i komenda. W drużynie był drużynowy i rada drużyny. Też bardzo ważną sprawą, którą trzeba to rozróżnić, były też drużyny zuchowe, czyli przyjmujące najmłodszych członków ZHP. Zresztą trzeba powiedzieć, że to była bardzo dobrze rozwinięta metodyka. Autorem podręcznika wcześniej, z którego korzystano, był Aleksander Kamiński, późniejszy profesor pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, autor Kamieni na szaniec i wreszcie w późniejszym okresie Marek Wardenski, który napisał podręcznik metodyczny dla instruktorów zuchowych z Zuchy. Dlatego, że trzeba powiedzieć, pedagogika harcerska, no trzeba powiedzieć, że jest w moim przekonaniu, była znakomita w wielu przypadkach. Oczywiście jest to dorobek wielu pokoleń harcerzy, różnych doświadczeń, od Andrzeja Małchowskiego poczynając i wcześniejszego scoutingu. Także to jest jakaś dość długa
tradycja.
Czy teraz
Pan śledzi historię harcerstwa, zmiany po 89 roku?
No trochę tak. Trochę tak.
Czy widzi Pan jakieś różnice takie?
Tak, no zmieniło się bardzo dużo, to znaczy zmienił się też system wartości. To zmienia się na przykład przyrzeczenie harcerskie, prawo harcerskie. A przy tym miało one, że tak powiem, wyrażało też pewne wartości poprzedniego systemu społeczno-politycznego. Teraz wyraża nieco inne wartości. Poza tym harcerstwo teraz jest nieco podzielone, bo jest na przykład ZHP, ZHR, jest też, z tego co wiem, białe harcerstwo. No i to powoduje, że jest większe zróżnicowanie.
Właśnie zróżnicowania, nie podział? Tak Pan na to patrzy?
To znaczy, no, to by należało przedyskutować, czy to jest podział. Bo ten podział pojawił się wtedy, jeśli pojawiałyby się, ja wiem, konflikty, rywalizacja w sensie negatywnym. Natomiast podział dawałby szansę no, różnym grupom wyznającym różne wartości. Tak bym to po prostu widział, bo jest coś uniwersalnego w harcerstwie. Od Baden-Powella aż po harcerstwo współczesne. Coś takiego, warto nawet zadać sobie pytanie, co to jest, że jest przenoszone z pokolenia na pokolenie, pomimo zmieniających się ustrojów, orientacji politycznych i tak dalej. No. I jak zmienia się harcerstwo, na ile staje się szkołą wychowania, czy wspiera na przykład szkołę, czy też no, jest już zupełnie na uboczu i realizuje potrzeby już takie niezintegrowane ze szkołą. Zresztą to kiedyś bardzo ostro dyskutowano ten temat. Czy powinny działać w szkole drużyny harcerskie, czy nie? Szkoła powinna być osobna, natomiast harcerstwo też samodzielne, a nie po prostu wchodzić w strukturę szkoły, mówiąc najogólniej. Tym bardziej, że warto zadawać sobie pytanie właśnie, co zostaje z tych wartości harcerskich? Jakie motywy powodują, że ktoś przystępuje do harcerstwa? Co wyewoluowało i w jakim kierunku, nie? Bo ten kontakt z przyrodą na przykład jest tutaj fundamentalny. To jest umiejętność współdziałania w grupie, w zespole. To jest takie wspieranie się wzajemne. Zresztą w harcerstwie jest nawet też tak zwane sprawności zespołowe i sprawności indywidualne. Więc te sprawności zespołowe wymagały współdziałania harcerzy. A to jest bardzo ważny cel wychowawczy, żeby nauczyć młodych ludzi współdziałania. Żeby każdy mógł odnaleźć siebie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, możliwościami, żeby nie był wykluczony. Teraz, kiedy mówimy o ekologii, no tutaj harcerze myślę, że mogliby mieć do powiedzenia, czy mają. Co prawda zmieniły się też obozy harcerskie, bo teraz kiedyś budowano obóz, wykorzystując zasoby leśne. No dzisiaj ta sytuacja się zdecydowanie zmieniła. Na przykład meble obozowe, no, czy też opał, kuchnia korzystała z drewna, z lasu. Natomiast leśniczy przydzielał tam pewną pulę drewna właśnie do kuchni harcerskiej. Dzisiaj byłoby to już bardziej skomplikowane. Choć te obozy też miały inny charakter, bo nie było na przykład prądu. Teraz w wielu obozach jest oświetlenie, jasno. A kiedyś było ciemno, jak zapadała noc, to wtedy harcerze korzystali tylko z latarek. To też miało swoje zupełnie inne przeżycia. Wtedy można było też zobaczyć niebo, które jest fascynujące na obozie harcerskim. W lesie to teraz mało ludzi obserwuje niebo z drogą mleczną. To jest też znak czasu. A obóz harcerski dostarczał takich możliwości.
Czy pamięta pan, jakie drużyny były wtedy na ziemi andrychowskiej, w sensie w gminie Andrychów, które czymś się wyróżniały? W każdej szkole była drużyna? Nie.
Tak, w każdej szkole właściwie była, tak.
I to nauczyciele zajmowali się przewodzeniem tych drużyn?
Tak, nauczyciele, w dużym stopniu nauczyciele, tak. Natomiast w szkołach średnich nauczyciele byli opiekunami w wielu przypadkach. Natomiast uczniowie pełnili funkcje właśnie drużynowych, przybocznych i tak dalej. Natomiast w szkołach podstawowych, szczególnie nauczycielki nauczania początkowego, często były angażowane do działalności właśnie w tym systemie zuchowym. Kończymy kursy i tak dalej. Zresztą stwarzano takie warunki. Moja żona na przykład była nauczycielką nauczania początkowego. Teraz się to nazywa pedagogika wczesnoszkolna. No i kończyła właśnie określone kursy, organizowała właśnie kolonie zuchowe. W Kaczynie między innymi żona była członkiem kady kolonii zuchowych, bo tam najmniejsze dzieci, bo właśnie zuchy wyjeżdżały na te kolonie swoje, nie pod namioty, tylko w budynkach szkolnych, żeby zapewnić im no, lepsze warunki higieny, no i tak dalej. Tak to wyglądało, jeżeli chodzi. To jest takich znaczących drużyn, to w szkole podstawowej numer 3 działał szczep zielonych. Tam byli tacy harcerze bardzo zaangażowani. Młodzieżowcy, na przykład pan Bogdan Kusina, Tadeusz Skrzypiec. To byli tacy entuzjaści harcerstwa.
A w szkołach średnich andrzejowskich?
A w szkołach średnich między innymi ten tu wspomniany pan Karabinowicz. No to jest cała lista takich instruktorów, harcerek, które się angażowali właśnie w działalność harcerską.
No było to z naszej perspektywy teraz całkiem niedawno po zakończeniu II wojny światowej, kiedy pan działał w harcerstwie. Czy ta pamięć o II wojnie światowej była jakoś pielęgnowana w harcerstwie? Jakoś szczególnie?
Tak, to znaczy wbrew różnym opiniom, że to przecież powstanie warszawskie, piosenki z tego powstania były powszechnie śpiewane na obozach harcerskich. Takie jak Pałacy Michla, czy inne. Także tutaj harcerstwo szło jakby takim torem. To też oczywiście powodowało różne podejście do metodyki, do samych instruktorów, do postaw. No, trzeba powiedzieć, że to było dość trudne. Zjazd Łódzki dopiero to jakoś rozwiązał w 1957. Ale były też pewne właśnie napięcia w sferze metodyki, w sferze aprobowanych wartości. No potem powstają takie struktury jak HSPS, czyli Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej. Nie. To tutaj zmieniło to nieco sytuację. U niektórych rodziło opór. No były to różne, że tak powiem, tendencje. Podobnie zaczęło jak teraz, nie? Też mówi się, że czasem, że sama nazwa jakby ułatwi rozwiązanie problemów pedagogicznych.
Czy kiedy był pan harcerzem, to spotykaliście się z osobami, które przeżyły czasy wojny? Czy mieliście na przykład
tak, oczywiście.
Taki pomysł?
Tak, tak.
Czy pamięta pan takie spotkania?
Tak, oczywiście. No, taką postacią, ikoną w harcerstwie był druh Ignacy Magiera, który właśnie już starszy człowiek, instruktor harcerski, działający na Śląsku, potem właśnie w powiecie wadowickim. To on właśnie dużo opowiadał nam o czasach wojennych i przedwojennych. Tym bardziej, że myśmy się też fascynowali harcerstwem przedwojennym, między innymi pionierką, dlatego że z tego czasu powstało wiele podręczników interesujących, na przykład dotyczących pionierki, czyli jak zbudować obóz, jak zbudować bramę obozową. To nawet w naszej drużynie mieliśmy specjalistów od tego, od budowy bramy obozowej, takich, którzy wymyślali różne kołowrotki i tak dalej, żeby ta brama była podnoszona, opuszczana i tak dalej. W Cisnej na przykład mieliśmy specjalną wartownię wysoko umieszczoną z reflektorem. To było w 1966. Organizowaliśmy też obozy tysiąclecia. To była taka metoda, że od plemion słowiańskich zazwyczaj po bitwie pod Grunwaldem. Komendant był na przykład księciem, no i tak dalej. Harcerze dzielili się na plemiona, znaczy zastępy. No, wiem, że takim finałem to była właśnie bitwa pod Grunwaldem, bo to jakby najbardziej angażowało wszystkich. Czyli część została krzyżakami. Z mojego doświadczenia wiem, że było niewielu chętnych do tego, żeby odgrywać rolę krzyżaków. Natomiast najwięcej było tych, którzy byli rycerzami polskimi, Litwinami, Jadźwingami. No i potem dochodziło do bitwy, która wiadomo, że musiała się rozstrzygnąć niezależnie od zaangażowania strony krzyżackiej. Tak to wygląda. To był 1966 rok. Wtedy takie obozy mieliśmy właśnie z innymi w Cisnej, w Bieszczadach.
A oprócz pana Magiery, to pamięta pan kogoś jeszcze z imienia i nazwiska, z którym państwo się spotykali?
To znaczy byli też i nie harcerze, i byli też harcerze, których nazwisk teraz nie pamiętam. Mhm. Harcerze działający w okresie międzywojennym. Tacy, którzy działali w szarych szeregach między innymi. Zresztą Hufiec Andrychowski przyjął imię Szarych Szeregów.
A pan jaki przedmiot wykładał, w sensie, bo mówił pan, że pan był nauczycielem, tak, w technikum.
Czyli trochę uczyłem historii, ale bardzo krótko. Potem byłem pedagogiem szkolnym, a potem uczyłem religioznawstwa i z elementami filozofii.